Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Odkryj z nami życie. Życie wciąż uczy nas, jak żyć.
Ojej, nie ma gwiazdozbirów na podcastach. Co się stało? Takich maili dostaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Ile? Ile dostałeś?
15 co najmniej.
No właśnie, ja też dostałem z 5.
To jest ty dostałeś 5, a ja 15? A to, no wszystko, tak, a to wszystko twoja wina?
A kto będzie do mnie pisał?
No to właśnie, ja już powiem ci, na początku odpisywałem, potem stwierdziłem, już nie odpisywałem zwyczajnie, tylko stwierdziłem, że trzeba odsyłać tych ludzi do ciebie. Niech ten tłum ciebie weźmie na widły.
A, czyli te 5 było już potem odesłanie od ciebie.
A być okay, może, być dobra. Może. I tak, teraz tutaj, żeby słuchacze mieli jasność, pamiętajcie, że jeżeli coś znika z internetu, to za całą dystrybucję odpowiada Radek. W związku z czym, jeżeli chcecie iść właśnie z widłami pod czyjś dom, no to idźcie pod dom Radka.
Koniec odcinka, dziękujemy, do widzenia. Nie, dobra, no słuchajcie, no tak to zawsze bywa, no najlepiej sprawdźcie na moje własne podcasty, one zazwyczaj znikają po 2 odcinkach czy 3 odcinkach i gwiazdozbiry są takim ewenementem, nad którym ja nie potrafię zapanować, bo one strasznie długo już trwają i powinny już się dawno skończyć w tym momencie, w którym jeszcze były bardzo fajne, no ale jakimś cudem ciągle, a zresztą wiesz, to też było w sumie dobre, bo zobacz, robisz miesięczną przerwę i nagle się dowiadujesz, że faktycznie ludzie tego słuchają i te statystyki, którymi na przykład Spreaker nas zapycha, nie są fejkowe. To nie jest na zasadzie, że po prostu patrzymy, o patrz, 3000 osób odsłuchało nasz odcinek, w związku z czym nagrywamy następny, a tak naprawdę te statystyki to są napompowane tylko po to, żebyśmy właśnie nagrali
następny. A który odcinek miał ostatnio 3000 odsłuchań?
Nie wiem, bo ja nie jestem od statystyk. To znaczy, wiesz co... Mam wrażenie, że w momencie, kiedy człowiek zaczyna patrzeć na statystyki, to przestaje mu się robić dobry content, więc staram się na to nie patrzeć, natomiast każdy nasz odcinek na pewno dochodzi do tego poziomu, nie wiem, tam 1500, 2000 odsłuchań, natomiast wiadomo, te początkowe, kiedy jeszcze niezainteresowani byli zainteresowani, miały po 3000, czy nawet więcej. Bym musiał sprawdzić, zalogować i się sprawdzić, ale nie ma sensu. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek Gwiazdozbirów poświęcimy Wenus. Po raz kolejny znowu usłyszycie o Wenus ze względu na to, że my jeszcze o tym nie mówiliśmy, więc nie macie takiego prawdziwego punktu odniesienia, bo tylko słuchacie mediów, jakichś tam TVN-ów, to znaczy w TVP pewnie mówili, że to tam Matka Boska i Jezus na Wenus coś wysłali albo coś. Ale tak spojrzymy sobie z perspektywy, kiedy to było? Kiedy to odkrycie?
No, trzy chyba tygodnie, no. Już chyba gdzieś tak. Ale no właśnie, bo my w ogóle, znaczy tak mi się wydaje, że warto byłoby troszeczkę te gwiazdozbiry też reformować i ja tak sobie myślę, że powinniśmy robić właśnie odcinki bardziej tematyczne, czyli nie, że tak sobie skaczemy temat po temacie, znaczy czasem można oczywiście, ale no właśnie, dzisiaj sobie możemy pomówić o Wenus, nie tylko o ostatnim odkryciu, ale ogólnie o tym, jakie są perspektywy związane z Wenus, a także jak do tej pory sobie radzono z Wenus.
No, bo generalnie z Wenus to jest tak, że wiesz, to, że teraz ktoś wpadł na pomysł, żeby sprawdzić, czy tam jest właśnie jakiś związek chemiczny, czyli jak to się nazywa? Fosfina, fosforowodór?
Tak, fosforowodór.
No właśnie. Będę mówił fosforowodór, bo ludzie, których nie lubię, mówią fosfina.
Ale też tak mam.
Dokładnie. To, że ktoś teraz na to wpadł i nagle ten, to nie jest jakby pierwsze podejście do tego, że być może na Wenus jest życie. To nie jest tak, że nikt wcześniej nie myślał o tym życiu na Wenus, bo ten temat przewija się od lat. W sensie...
A propos tego, co mówisz, no właśnie, ja pamiętam pierwszy raz, to o tym czytałem, no to co nie jest oryginalne, u Carla Sagana, nie? Tylko nie pamiętam, czy to było w Błękitnej Kropce, czy w Kosmosie, ale w którejś z tych dwóch na pewno. I pamiętam jeszcze, jak to już było lata temu, nie? Pierwszy raz czytałem, a książka sama w sobie też pochodzi tam, nie wiem, z lat 90. czy 80. nawet. Mhm. I tam po raz pierwszy, nie? I człowiek czyta nagle, że no nie byle kto, no bo jednak wybitny astronom, i pisze właśnie o tym, że no być może, że jednak jest jakiś cień szansy na to, że w tych warstwach atmosfery górnych, tam 70-50 kilometrów ponad powierzchnią, te warunki nie są takie, no jak to kojarzymy Wenus, czyli takie naprawdę piekielne, tylko tam są takie warunki, że teoretycznie coś by tam mogło jednak żyć. Jakieś mikroby gdzieś tam mogłyby istnieć, egzystować i mieć się dobrze. I więc to nie jest faktycznie, tak jak mówisz, coś zupełnie nowego. To nie jest to, że teraz nagle ktoś coś zaobserwował i wysnuł hipotezę. Hipoteza istniała dużo, dużo, dużo wcześniej.
No tak, tylko że pamiętaj, że mówisz o Carlu Saganie. On to nawet myślał, że jak w końcu coś wyląduje na Marsie, to zobaczymy, że tam będą ładne drzewa i przynajmniej jakieś makro życie też tam będzie. A więc mówimy o człowieku, który strasznie był zakręcony.
Nie, no ale ty mówisz, słuchaj, ty mówisz o czasach, kiedy jeszcze on tak mógł twierdzić, bo jeszcze nie było wiedzy, a przecież on brał udział, łaziki, lądowniki z serii Viking, on brał przy nich udział, on brał pracę przy tym, przy projektowaniu misji.
A wyobrażam sobie jego smutną minę w momencie, kiedy faktycznie Wikingi wylądowały na tym i pokazały, a tam nic nie podchodzi po prostu.
No, wiesz, na tym polega nauka, tak? Masz hipotezę, potem ją sprawdzasz. No niestety, tutaj się nie sprawdziło.
No więc właśnie. Natomiast w ogóle, jeżeli się mówi o Wenus, no to faktycznie, no w momencie, kiedy spojrzymy na samą powierzchnię planety, no to tam raczej życia nie będziemy szukać, ze względu na to, że jednak mamy te 470-480 stopni na powierzchni, mamy to ciśnienie, które jest niemalże stukrotnie większe od ziemskiego, więc to jest na zasadzie takiej, że nie wiem, te 100 atmosfer to jest na jakiej głębokości pod wodą? 10 kilometrów?
A, dobre pytanie. Nie, właśnie wiesz co, samo sobie ciśnienie to jeszcze może by jakoś się dało przetrwać, gdyby jeszcze właśnie, tak jak mówisz, nie temperatura i nie to, że no mamy do czynienia ogólnie z toksyczną i atmosferą i tak dalej, więc to...
Tak, i to jest też, ta toksyczność atmosfery jest też tym takim czynnikiem, który jest de facto bardzo interesujący na Wenus, no bo nawet jeżeli by, powiedzmy, był ten fosforowodór w atmosferze, powiedzmy, pochodzący z procesów zupełnie niebiologicznych, jakichś geologicznych, które, powiedzmy, na Ziemi nie zachodzą ze względu na to, że jest za niskie ciśnienie albo za niska temperatura, a tam mogą zachodzić, bo są zupełnie inne warunki, to przy tym składzie chemicznym atmosfery to ten fosforowodór powinien być momentalnie posprzątany. A on ciągle tam jest. Więc to jest ten element, który automatycznie jakby sugeruje, że być może jest jakiś proces, który musi trwać aktualnie ze względu na to, że po prostu skoro teraz obserwujemy ten fosforowodór, to on musiał niedawno powstać, no bo atmosfera raczej nie faworyzuje jego obecności.
Tak, no to warto właśnie podkreślić, bo od razu się pojawiły, no wiadomo, w komentarzach różne takie spekulacje i jedna z nich, no to była... No, nie dziwna, tak? No bo to jest takie coś naturalnego, przychodzi do głowy, że może życie nie istnieje, dajmy na to teraz, tylko na przykład może być to ślad po jakimś dawnym życiu, no bo jak wiemy, Wenus też kiedyś inaczej wyglądała, tak jak i Mars, tak Wenus w przeszłości dalekiej mogła być bardziej przyjazna życiu i być może życie istniało, zostawiło po sobie niby ten fosforowodór, a potem zniknęło. No właśnie to, co mówisz, raczej wskazuje, że to jest niemożliwe, no bo fosforowodór jest słabym związkiem chemicznym, który po prostu już by wszedł dawno w reakcję z innymi związkami i by zniknął. A skoro jest, to znaczy, że jest wytwarzany na bieżąco.
No więc właśnie, więc to jakby sugeruje na to, że za obecność odpowiada proces, który też musi zachodzić, że tak powiem, w teraźniejszości, a nie gdzieś tam w jakiejś odległej, bliższej czy bardziej odległej przyszłości.
Ale powiem ci, że to jest fajna rzecz akurat, ponieważ dajmy na to, załóżmy, że zrobimy jakąś misję na Wenus fajną, zbadamy, nie wiem, jakoś bardzo dokładnie uda nam się faktycznie stwierdzić, że życia nie ma, no to gdyby nie to, że fosforowodór, no właśnie... wchodzi łatwo w reakcję z innymi związkami, no to gdyby nie to, to pewnie właśnie byśmy potem spekulowali przez kolejne 100 lat na temat tego, że życie kiedyś było i zostało przez to pozostawione, a dzięki temu raczej nie będzie za wielu takich spekulacji.
No teoretycznie tak. Z tym, że teraz wyobraź sobie, gdybyśmy mieli teraz wysłać, powiedzmy, jakąś misję, ba, de facto będzie jedna
prywatna
misja.
Ale to potem pogadam o misjach.
Opaczek mnie po prostu kontroluje, no dobra.
No trzeba, no bo wiesz, żeby nam się to nie zrobił.
Ale nie, zobacz, jest dopiero 10 minuta, a my już mówimy o konkretach.
Na temat, tak.
To jest zdumiewające, to jest jakaś poprawa. Tak. Ale to pewnie wynika z tych dwóch czy trzech krytycznych komentarzy po pierwszym odcinku drugiego sezonu. No i się tam pojawiło, że ten pierwszy odcinek taki rozgadany i w ogóle. Więc od razu wszystkim, którym się nie podobało, mówimy, to nie dlatego, że nasz podcast jest zły, tylko jesteście złymi odbiorcami i się tutaj nie nadajecie.
Ale żeby być uczciwym, przecież napisaliśmy tam, żeby zaczynać bodajże od 10 czy tam 20 minuty, więc to na własne ryzyko.
No więc właśnie, a ktoś jest wścibski i bezczelnie nie respektuje naszych prośb i słucha od początku, no to czyj problem, nie? Nie zmienia to jednak faktu, że mówiąc o, właśnie, tutaj jeszcze jest ten efekt, to znaczy nie tyle efekt, jest jeszcze jeden aspekt, który warto zauważyć przy odkryciu fosforowodoru, nie fosfiny, w atmosferze Wenus. Aspekt wskazujący na to, że naukowcy, którzy teraz odkryli, tak naprawdę odkryli tylko jedną linię fosforowodoru w widmie Wenus i ta jedna linia jest dosyć słaba. W tych danych jest mnóstwo szumu, w związku z czym tak naprawdę wielu sceptyków, jest mnóstwo naukowców, którzy na przykład tam chemików, którzy mówią, że ta jedna linia to jest zdecydowanie za mało, to jest w ogóle nie ma sensu się tym zajmować, bo to jest za słaby sygnał, żeby można było stwierdzić, że faktycznie ten fosforowodór w ogóle tam jest. Tym bardziej, że w chmurach Wenus też jest coś takiego jak dwutlenek siarki. I dwutlenek siarki jedną z linii ma na częstotliwości bardzo zbliżonej do tej jednej linii fosforowodoru. Więc może być tak, że faktycznie dojdziemy do momentu, w którym będzie można stwierdzić, że tego fosforowodoru tam w ogóle nie ma. Że jeżeli oczyścimy dane, zbierzemy lepsze dane, no to się okaże, że to jednak nie było to było coś innego.
No wiesz, to jest typowe piękno nauki, tak? Autorzy tych badań, tych obserwacji stwierdzają, że oni to sprawdzili, że to jest to, oni mają nosa, to już mają odkrycie, a no wiadomo, że właśnie musi być sceptyk, który powie, że a może jednak nie sprawdziliście tego, tamtego i może jednak nie jest tak. I bardzo dobrze, tak ma właśnie być.
No dokładnie. Tylko, że tutaj jeszcze krytycyzm ze strony naukowców też jest taki, tam szczególnie była ostra krytyka ze strony chemika Lee Cronina, który automatycznie wyszedł i powiedział, że taki fosforowodór to można przypadkiem zrobić, nawet jemu się zdarzało przypadkiem to w laboratorium zrobić, bo być może na przykład gdzieś się rozszczelniła powierzchnia Wenus i po prostu wyleciała duża ilość fosforu, wleciała w atmosferę, weszła w reakcję, stworzyła fosforowodór i on za chwilę zniknie i go nie będzie.
A to byłoby bardzo ciekawe, ale to na naszą korzyść akurat, jeśli tak by było, to przecież będzie się to dało sprawdzić po prostu przy kolejnych zwykłych obserwacjach, nawet bez misji wysyłanej na Wenus.
Zgadza się. Tylko, że tutaj jeszcze jakby autorzy pracy odbijają piłeczkę słusznie w drugą stronę, ze względu na to, że wielu krytyków skrytykowało, że tak powiem, tą pracę, która się pojawiła w Nature, na podstawie samej pracy w Nature, która tak naprawdę była tylko i wyłącznie takim skrótowym opisem obserwacji. Natomiast oprócz tej pracy, która się pojawiła w Nature, jest też druga praca składająca się bodajże ze 100 stron wyliczeń, w której szczegółowo przeanalizowano wszystkie możliwości powstania fosforowodoru, przynajmniej takie, jakie znamy. I to jest praca właśnie składająca się tylko z równań chemicznych tak naprawdę, 100 stron i po prostu naukowcy analizując to wszystko doszli do wniosku, że żaden z tych sposobów powstawania fosforowodoru, no akurat w atmosferze Wenus nie miał prawa zajść, więc zawsze jest opcja taka oczywiście, że no po prostu może to nie jest biologiczne, ale wtedy pochodzi z procesu, którego na Ziemi nie znamy i tyle, nie?
Tak, ale właśnie w komunikatach oni to podkreślali, nie? Że oni sprawdzili te, które znają możliwości, mają swoje konkretne wyliczenia i pasuje im taka opcja, że jednak ten fosforowodór tam występuje tam podawali konkretne, już teraz nie pamiętam, jakie tam były szacunki. Ile tego fosforowodoru jest. Natomiast właśnie a propos autorów publikacji, ty w końcu gadałeś z tym Januszem Petkowskim?
A oczywiście.
A, no właśnie, no bo tutaj możemy powiedzieć słuchaczom, jeżeli nie wiedzą, że wśród autorów jest Polak. I oczywiście, jak to zwykle bywa, więc wszystkie media polskie się już na niego rzuciły, Radek też się na niego rzucił. I co, czegoś tam dowiedziałeś?
Dużo ciekawych rzeczy. Ze względu na to, że...
A to, to jest chemik, astronom?
Wiesz co, nie chemik. Właśnie to jest taki zarzut, że ach, tam chemik to tam nie wie do końca, o co chodzi. Tylko że tak naprawdę wiesz, wiele że pojawiło się informacji tego typu, że a w zespole nie ma nikogo, kto się od 20-30 lat zajmuje Wenus i by wiedział, o co chodzi. Na co słusznie nasz astrofizyk zauważa, że no i co z tego? Skoro nie ma żadnej osoby, która od 30 lat się zajmuje i nie wpadła na pomysł, żeby sprawdzić, że jest tam fosforowodór, no to no może właśnie przyda się osoba, która nie jest chemikiem, ale sprawdzi to, tak? I wiesz, tutaj jest rozmawiając z doktorem Petkowskim, doszedłem do wniosku, że duża dawka sceptycyzmu co do wyników była w samym zespole. W sensie sceptycyzmu takiego zdrowego, że na zasadzie nie ekscytujmy się zbyt szybko, sprawdźmy wszystkie możliwości, które dają się wykluczyć, dopiero potem dojdźmy do jakiegoś wniosku. I nawet samo założenie jest takie, że publikacja tej pracy to jest zachęta dla wszystkich krytyków, żeby właśnie postarali się, pomogli znaleźć jakiś alternatywny sposób powstawania fosforowodoru bez udziału życia w tych warunkach, które panują w atmosferze Wenus. I to jest takie, wiesz, bardzo zdrowe podejście. Owszem, ten element tego, że być może jest tam życie, no to wynika z tego, że faktycznie są jakieś sposoby powstawania, powiedzmy, fosforowodoru biologiczne, które w tych warunkach, które gdzieś tam są na Wenus, teoretycznie mogłyby zajść. I to jest po prostu jedna z opcji. To nie jest tak, że mówimy hurdur, właśnie znaleźliśmy fosforowodór. Na Ziemi fosforowodór powstaje przy udziale organizmów żywych, w związku z czym na Wenus mamy życie. No to tak nie działa, nie? Natomiast jeżeli jest opcja tego, że faktycznie życie mogłoby powstać na Wenus właśnie przy udziale jakichś mikroorganizmów, no to trzeba też o tym powiedzieć. I to nie jest automatycznie założenie. Wiesz, to media dużo robią tego, nie?
Oczywiście.
Dajesz mediom informację o tym, że znaleźliśmy fosforowodór w atmosferze Wenus. I teraz ten fosforowodór może powstawać teoretycznie w procesach niebiologicznych, ale nie znamy takich procesów niebiologicznych na Wenus, które mogłyby prowadzić do powstania fosforowodoru, przynajmniej w tych warunkach, które tam panują. Natomiast może powstawać w warunkach biologicznych. I co robią media? No wiadomo, wielka okładka, znaleźliśmy życie na Wenus. No po co w ogóle jakieś kwantyfikatory dawać? No i potem generalnie jest właśnie tak, że już z doktorem Petkowskim rozmawiałem po kilku tygodniach, nie po kilku tygodniach, ale dwa tygodnie zapewne minęły od tego odkrycia, i to znaczy od ogłoszenia tego odkrycia, i powiedział, że tak naprawdę jego praca polega na tym, żeby uspokajać każdą kolejną osobę, która dzwoni, że to jest po prostu jedna z opcji, a nie to, co czytają w mediach. W związku z czym pod tym względem to, wiesz, nie widziałem tutaj, powiedzmy, takiego hura optymizmu na zasadzie znaleźliśmy życie na Wenus, więc teraz poskładać notatki i tylko, wiesz, czekać na Nobla. No nie. Tutaj jest bardzo rozsądne podejście i myślę, że jakby więcej się tego podejścia potem przebiło w mediach, a właściwie na początku, bo później dr Petkowski faktycznie pojawiał się i w telewizji, i w radiu, i w komputerze, i w lodówce, generalnie wszędzie tam był. Ja mu współczuję, bo to są długie godziny wywiadów. Nie zmienia to faktu, że no to, co media na początku zrobiły, to wiesz, ten pierwszy rzut zawsze się ostaje, nie? Potem możesz już tam włączyć naukowca, ale jak on zaczyna długimi zdaniami mówić, to połowa ludzkości wyłącza telewizor, no bo nie oszukujmy się, połowa ludzkości nie rozumie długich zdań, w związku z czym pierwsze zdanie, życie na Wenus, enter, nie?
Przypomniało mi się, a propos tego zaraz, co powiedziałeś, długich zdań i złożonych zdań, była taka aplikacja, taki program kiedyś, żeby sprawdzić, czy twoja strona, twoje artykuły, które piszesz, są przystępne. I ona, to po prostu jakiś algorytm był, który po prostu ci zaznaczał na czerwono, na zielono według złożoności zdań, ilości słów i tak dalej. No właśnie, czy jest odpowiednie zdanie, czy jednak ludzie będą mieć z tym problem. Pamiętam, kiedyś tam wrzuciłem te moje różne wypociny i tam w zasadzie tak, żeby ci nie skłamać, 90% na czerwono, nie? Mhm. Hej, no i trochę się z tym źle poczułem, bo tam oczywiście w tych jakichś uwagach do tej aplikacji było to, że no wiadomo, najlepiej, żeby było na zielono, albo przynajmniej, żeby nie było w ogóle zaznaczone kolorem, a tutaj wszystko na czerwono i teraz, nie wiem, pisać od nowa by wypadało. Każdy tekst niemalże. Więc tak, ale mówisz właśnie, bo mówimy o Januszu Petkowskim, ale w ogóle tak pomyślałem, że my w sensie Polacy chyba dość lubią Wenus, bo właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, to nie jest pierwsza publikacja o Wenus w tym kontekście. I na przykład w 2018 roku też była istotna publikacja o Wenus, też dotyczyła atmosfery i też poszukiwań spektralnych odcisków życia. I co ciekawe, tam też był Polak, tylko inny, tam był Grzegorz Słowik, nie wiem, czy kojarzysz.
Nie.
No, ale też był wśród kilku autorów, też był akurat Polak i to też była dość ważna, nie pamiętam, czy też w Nature, ale chyba tak, też ważna publikacja na ten temat.
A no widzisz, tak uzupełniając, tak sobie sprawdziłem, dr Pędkowski ukończył biotechnologię i biologię molekularną, natomiast na MIT zajmuje się głównie astrobiologią, więc to jest, to jest taki ten człowiek, a zresztą założyciel, jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Się właśnie dowiedziałem teraz, że istnieje coś takiego. Fajnie brzmi, astrobiologia zawsze, wiesz, była taka...
No słuchaj, jest astrobiologia, jest już nawet astroteologia.
Nie strasz.
A serio, to już o astroteologii to ja akurat lata temu czytałem w jakiejś książce, no bo wiesz, no jak tam siedzą, na przykład jest obserwatorium watykańskie, to też się czymś tam zajmują, nie?
I myślą... Ale to sugeruje, że to jest, powstaje z obawy o to, że faktycznie znajdziemy życie gdzie indziej i trzeba być przygotowanym na to, żeby wytłumaczyć w jaki sposób...
100%. Oczywiście, że tak. Muszą być na to przygotowani. Chyba sobie nie wyobrażę, że jest inaczej.
Ale to ja mam od razu do takich astroteologów pierwsze pytanie. Czy Jezus po kolei lata na wszystkie planety i tam rodzi się i umiera, czy po prostu na Ziemi jest Jezus, a po prostu, nie wiem, tam Abdul jest na innej planecie. Bo wtedy wychodzi na to, że Bóg miał strasznie dużo... A, to wtedy powstaje jeszcze dodatkowe pytanie. To już teraz wyśmiewam, nie, bo to automatycznie mi teraz do głowy przyszło, że jeżeli tam są inni zbawiciele na każdej innej planecie, którzy ten... A na Ziemi się mówi, że tak naprawdę Jezus to jest jedna z postaci Boga, to wcale ten Bóg nie musi być w Trójcy, no bo wtedy, wiesz, jest Bóg Ojciec, Duch Święty i Jezus na Ziemi, Abdul gdzie indziej, ktoś tam jeszcze... Kurde, strasznie, to jest strasznie ciekawa... Widzisz, automatycznie pytania się pojawiają. Nie?
No właśnie, więc to wiesz,
jak najbardziej. Baptyści, a jak pojawiają się w twojej głowie pytania, to znaczy, że już Pan Bóg działa w twoim życiu, więc.
Tak, na pewno. Nie, no to akurat jest w pełni zrozumiałe, tak? Muszą być gotowi, żeby się nie dać zaskoczyć, tak jak przy wielu innych odkryciach naukowych.
Każdy biznes musi być przygotowany i ubezpieczenie
oczywiście,
jest czymś
że tak.
Tak, wracając do przyziemnych rzeczy, czyli do astrobiologii.
Przyziemnych bardzo.
Po prostu wysyp durnych komentarzy jest niesamowity i nawet w przypadku Wenus były takie rozkoszne, czyli na zasadzie piszesz w tytule, że być może znaleźliśmy życie na Wenus i ktoś jest w stanie napisać, no i tak, i pewnie teraz polecimy, miejmy nadzieję, że nie są słabsi od nas. Mówisz, kto?
No nie?
Mieszkańcy Wenus? No kurde frak, no, czy my jesteśmy naprawdę w XVI czy XVII wieku, gdzie generalnie faktycznie uważano, że albo na Wenus jest, na przykład z racji tego, że jest bliżej, to tam są takie tropiki.
Huygens
tak uważał,
to,
nie?
Tak, ale ty za daleko właśnie sięgasz, bo to jeszcze w XX wieku na początku jeszcze tak sądzono.
No jak widać w XXI też na początku tak się sądzi. Nie zmienia to faktu, że właśnie to chyba Huygens mówił o wilgotnej Wenus, czyli że po prostu skoro tutaj na północy my mamy takie temperatury, ale na południu w tropikach ludzie żyją w gorętszych, to skoro Wenus jest bliżej, to tam jest jeszcze goręcej, jest jeszcze bardziej wilgotno.
Ale wiesz, w ogóle jak patrzono przez teleskopy na tą tarczę Wenus, która właśnie, no wiadomo, że już wtedy astronomowie wiedzieli, że tam jest bardzo dużo chmur, nie, że to jest wszystko takie zamglone, no to stwierdzili po prostu, że tam jest wilgotno i tam są wielkie chmury i tyle, taka wielka sauna, nie?
No zresztą to też była uważana za planetę miłości, co teraz już zostaje jakąś tylko pochodną że tak powiem, w popkulturze, co nie zmienia faktu, że wcześniej było uważane, że skoro jest gorąco, to tam naprawdę po prostu, to jest planeta miłości. Tam wszyscy po prostu są, nie chcę powiedzieć hot latinos, Ale faktycznie, że tak powiem, na przestrzeni wieków, 400 lat, to o Wenus naprawdę dużo się pisało w kontekście życia, nie?
Oczywiście. Nie, no ale wiesz, trzeba podkreślać, bo nasi słuchacze pewnie wiedzą, ale kto wie, być może nie wszyscy. Kiedy mówimy w ogóle zawsze o życiu w kontekście kosmosu, to mówimy o życiu, życiu jakimkolwiek, życiu mikrobów, bakterii, a nie... Tak. Wielokomórkowym, złożonym, a już na pewno niekoniecznie o świadomości. To już jest w ogóle jakiś pomysł poroniony. W przypadku Wenus to możemy wykluczyć w zasadzie od razu. Tam tak. złożone, duże, makroskopowe organizmy istnieć nie mogą, bo to nie są te warunki. Natomiast właśnie już od czasów Sagana podejrzewało się, że mogą istnieć mikroby, bo w tym wąskim, no, parę kilometrów powiedzmy, pasie w atmosferze Wenus po prostu są ku temu być może odpowiednie warunki. I to jest tyle.
Z jednym zastrzeżeniem, że odkrycie mikrobów tego typu to jest i tak, to by było i tak fenomenalne odkrycie. Bo tutaj też się właśnie pojawił w jednym z komentarzy, była informacja, że wcale życia nie znaleziono, tylko jakieś tam zwykłe mikroby, kogo to interesuje, można ruszać się dalej. Mówisz, nie, naprawdę, gdyby znaleziono mikroby, to by było już naprawdę fenomenalne, bo to już automatycznie, to znaczy... Okej, okay, na Wenus i na Marsie to jeszcze nie. No wiadomo, że im dalej od Ziemi, tym by było lepiej, bo no, porównajmy sytuację, na której znajdujemy jakiekolwiek mikroby w atmosferze Wenus czy na powierzchni Marsa z sytuacją, gdy znajdujemy coś takiego, nie wiem, na przykład na powierzchni Enceladusa czy nawet pod powierzchnią tam Enceladusa, wszystko jedno. Zupełnie co innego, bo mimo wszystko w tej wewnętrznej części Układu Słonecznego te odległości są na tyle małe pomiędzy tymi planetami, że teoretycznie ten ruch skał pomiędzy jedną a drugą planetą jest spory tak naprawdę. Na przestrzeni tych miliardów lat, no to wiesz, na Marsie lądowały, że tak powiem, meteoryty z Ziemi i na Ziemi marsjańskie.
Właśnie, co do... No. No bo co do tego, co mówisz, przyszła mi już od razu, jak były te wszystkie informacje, przez głowę przeszła taka myśl, że o ile, gdybyśmy teraz odkryli na Marsie życie, mikroorganizmy, albo nawet niech to będzie skamielina, nie? To nieważne, cokolwiek, ślad życia, no to od razu mamy otwarcie ponowne teorii panspermii, tak? Czyli właśnie to, co mówisz.
Zgadza się.
Że być może znowu się będziemy zastanawiać nad tym, czy nie jesteśmy Marsjanami. Bo to jest możliwe wtedy, jak najbardziej. No chyba, że to wykluczą jakieś tam badania genetyczne. Ale dopóki nie, to jest to możliwe. Natomiast przy Wenus trochę mniej, no bo dlaczego? No panspermia zakłada to, co powiedziałeś. Uderza, dajmy na to, coś...
Transfer, no.
Tak, ale uderza coś dużego w Marsa, w powierzchnię Marsa, no i te skały są wybijane. Są wybijane na duże odległości, a to dlatego, bo tam jest, po pierwsze, Mars jest mniejszy sporo, a więc potrzebna jest mniejsza prędkość ucieczki, po drugie jest atmosfera rzadsza, czyli te skały mogą dość swobodnie stamtąd wylecieć i trafić chociażby na Ziemię. Natomiast na Wenus to już nie jest takie proste, bo masa Wenus jest prawie taka jak Ziemi, a w dodatku atmosfera jest znacznie gęstsza. No i raczej tutaj ten transfer nie jest już taki łatwy.
Myślałbym raczej o transferze w drugą stronę.
No
Ziemi
właśnie,
na Wenus.
Właśnie. Albo z Marsa na Wenus też, czemu nie?
A to już w ogóle, tak, zgadza się.
Zaraz by się okazało, że rzeczywiście na przykład wszyscy jesteśmy Marsjanami, w sensie w Układzie Słonecznym.
A widzisz, powiedziałeś o niskiej grawitacji i automatycznie mi się teraz skojarzyło z tą sondą, o której wczoraj pisałem, że w 24 roku, pamiętaj, lecimy na Phobosa. To znaczy nie my, Japończycy, ale hardcore.
No, niech lecą, póki istnieje.
Skoro, no więc to raz, to jedna informacja, a dwa, zawsze się zastanawiam, wiesz, co innego jest zobaczyć, powiedzmy, zdjęcie z powierzchni Phobosa, Marsa i tak dalej, ale chciałbym zobaczyć strasznie zdjęcie Marsa z powierzchni Phobosa.
O, tak.
On musi genialnie wyglądać, po prostu.
To będzie
rewelacja.
Ciekawe.
Nisko, wysokość i w ogóle, no i tym bardziej, że tam się łazik wybiera, który ma teoretycznie 100 dni na to, żeby sobie tam jeździć po powierzchni Phobosa. Swoją drogą, jaką on może mieć grawitację? Wiesz, ten łazik trochę przyspieszy i się odbije od kamienia, to może przypadkiem wylecieć, nie?
No ciekawe, jaka będzie przyczepność.
No właśnie, patrząc na powierzchnię, która tam jest, że tak powiem, mocno zmielona na powierzchni Phobosa, to na pewno będzie ciekawie, nie? Ale wracając do Wenus. Coś miałem powiedzieć. Nie, generalnie, bo słuchajcie, od razu wam powiem, przygotowując się, nie można tego tak nazwać, nie przygotowujemy się nigdy do podcastu, ale dzisiaj, że tak powiem, pół godziny przed podcastem sobie pomyślałem, że właściwie ja nie mam nic do powiedzenia, w związku z czym spojrzałem sobie na swoją półkę z książkami, które dostałem z różnych wydawnictw, żeby opublikować tą recenzję na Pulsie Kosmosu.
Teraz Radek mówi, żeby pokazać, że jest taki ważny i mu wysyłają książki.
Ty też. Co ciekawe, wydawnictwa podzieliły się. Jedne wysyłają mnie, a drugie Adamczykowi, więc...
Ej, nieprawda, bo to, co mówiłeś teraz...
A to jest zbieg okoliczności. Słuchajcie, myślałem, że będę miał przewagę nad Adamczykiem, bo sobie wziąłem jedną książkę wydaną przez PWM w 2017 roku. Tak patrzę sobie na okładkę. A nie, też jesteś na okładce na czwartej stronie.
Ach, zobacz, co za przypadek.
No dobra, ale kogo tam nie ma? Tam są wszyscy. No...
A są takie książki, że są tylko dwie czy trzy i w tym ja. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o PWN, to oni mają rozmach i wysyłają wszystkim. No.
Urwysyny. Mówię o książce Poza Ziemię. Historia lotów międzyplanetarnych Krzysztofa Ziółkowskiego. Więc sobie przeczytałem rozdział o Wenus i w ogóle stwierdziłem, że za ten odcinek wystarczyłoby przeczytać pół rozdziału tej książki dla was i by był wtedy ciekawszy przynajmniej niż nasza rozmowa. I połączyłem się z Adamczykiem i mówię, słuchaj, bo ja mam tutaj taką książkę, więc zaraz wam coś powiem ciekawego. I się okazało, że Adamczyk siedzi przy mikrofonie z tą samą książką i też się chciał przygotować, bo chciał być dobrze przygotowany i brzmieć mądro. W związku z czym nie wiem, czy jest sens w ogóle o niej wspominać. Nie zmienia to faktu, że jakbyście wzięli sobie tą książkę, to nie jest reklama. PWN nam za to nie zapłacił.
Bo to stara książka.
Bo to stara książka, więc pewnie już jej nie ma, albo nie wiadomo co. Pewnie nie, no. Może da się.
Ale nie, no dobra, tak, bo będąc szczerym, to przecież ta książka nie jest jakaś wybitna. Oczywiście tutaj nie urażając pana Ziółkowskiego, chodzi o to, że to nie jest książka taka do poczytania, do poduchy, bo to jest bardziej taka encyklopedia, można powiedzieć. To są takie suche dane głównie.
To są suche dane, natomiast jest tutaj, wiesz, to jest jedna z nielicznych książek, jeżeli nie jedyna w Polsce, aktualnie dostępna, w której są opisane nie kolejny raz gwiazdozbiory, kolejny raz planety, tylko są wszystkie sondy kosmiczne poopisywane i wszystkie potknięcia po drodze. I to jest po prostu fenomenalne. Bo jak się czyta na przykład właśnie o Wenus, to ten rozdział generuje opad szczęki tym, jak dużo trzeba było razy spróbować, żeby w końcu coś na tej Wenus posadzić, żeby w ogóle wystartować w jej stronę, bo Rosjanie mieli rozmach niesamowity, jeżeli chodziło o wysyłanie sond do Wenus, no tylko, że generalnie im to nie wychodziło. Jak wysyłali już coś na orbitę, no to na orbicie, jak mieli wystrzelić już sondę w kierunku Wenus, to cały czas się psuło i w pewnym momencie to nawet godne podziwu, faktycznie Rosjanie wysyłali od razu po dwie sondy z nadzieją, że chociaż jedną uda się wysłać w kierunku Wenus i jedna tam doleci. I bardzo często było tak, jak bodajże z sputnikami 7, 19, 20, 21, że generalnie wysyłali je seryjnie i one seryjnie nigdzie nie dolatywały albo spadały w ziemię, w związku z czym zmieniały... one na orbicie pozostawały, nie? Tej transferowej tutaj gdzieś. I tylko zmieniano im nazwę na kolejny Kosmos 21, Kosmos 22 i tak dalej. I już były wtedy satelitami okołoziemskimi. Więc hardcore niesamowity. No ale tak czy inaczej, z drugiej strony, to też jest fajny element, który z tej książki zauważyłem, że w momencie, kiedy się zaczęło udawać faktycznie wysyłanie sond w kierunku Wenus, no to na przykład one wchodziły na orbitę wokół Wenus w odstępie tygodnia. Wysyłały lądowniki na powierzchnię, które też lądowały na przykład w odległości 2000 km od siebie w odstępie 5 dni. No to wtedy na tym Wenus to naprawdę ruch z Ziemi był niesamowity. Nawet jest jakiś taki chyba przykład w książce, a nie wiem gdzie to było, bo teraz już nie jestem w stanie mówić i szukać, bo ja jestem strasznie jednotorowy, jeżeli chodzi o robienie czegokolwiek. To jakbym teraz zaczął szukać, to bym zaczął głupoty mówić po drodze, nie? W każdym razie był taki motyw, że faktycznie któraś Wenera wchodziła w atmosferę Wenus, czyli zanurzała się w chmury, otwierała spadochron i opadała, a 14 godzin później nad nią przelatywał amerykański mariner, więc no ruch niesamowity. To jest coś, co raczej z książek Lema można wyciągnąć. I teraz sobie pomyślisz tak naprawdę o tych wszystkich nieudanych misjach z ostatnich powiedzmy 10 lat w kierunku Marsa czy gdzie indziej, to mówisz, gdybyśmy wysyłali po dwa naraz, no to może by były większe szanse, no. Nie sądzisz?
No i to jeszcze jak?
No więc, moi drodzy, w pewnym momencie tak sobie nagrywaliśmy i tak nam ładnie szedł wywód, że nie zauważyłem, że się przestało nagrywać u mnie, w związku z czym sobie nagrywaliśmy potem jeszcze 15 minut.
Coś się popsuło i nie było mnie słychać.
I tyle. Więc...
Mówiłem już o tym, że jesteśmy profesjonalni.
Tak. No, profesjonalizm to jednak jakby wynika z doświadczenia, że mamy już roczne doświadczenie.
Tak. Profesjonalizm to jest nasze drugie imię.
Ostatnio co się nagrało, to, że faktycznie wchodząc w atmosferę, że tak powiem, w atmosferę Wenus, wysłaliśmy lądowniki, no nie delikatne, tylko takie, które miały po tonę, po 600-700 kilometrów. Teraz pytanie, co dotarło na powierzchnię Wenus? No wiadomo, najpierw jak coś dotarło, to w ogóle się rozbiło o powierzchnię Wenus, no bo przecież głupio by było, żeby za pierwszym razem powiodło się całe lądowanie. Więc hura, w końcu coś się rozbiło o powierzchnię Wenus i wszyscy strasznie się cieszyli, no Rosjanie oczywiście, ze względu na... Amerykanie na pewno byli wściekli, nie? Tak swoją drogą. To były te czasy, kiedy nie dało się cieszyć i tutaj, no, i tutaj jednocześnie.
Tak,
no,
propaganda to był jeden z głównych celów, tak?
No, więc o to chodzi. Więc wszyscy się cieszyli, że hura, w końcu coś posadziliśmy na powierzchni Wenus. Owszem, straciliśmy kontakt dwa tygodnie wcześniej z tym czymś, ale wiemy, że na pewno się rozbiło powierzchnię Wenus. Następne sondy wysyłane seryjnie w ciągu bodajże od 61 do 64 roku, które wchodziły w atmosferę Wenus. No to wiadomo, wchodziły w atmosferę Wenus z dużą prędkością, powiedzmy 44 tysięcy kilometrów, zwalniały do 900 kilometrów, otwierały sobie spadochron i opadały na powierzchnię Wenus, mierząc jednocześnie temperaturę, ciśnienie i tak dalej. Wiadomo, te pierwsze sondy w ogóle, które nawet już mierzyły te rzeczy w atmosferze, do powierzchni nie dotarły, czyli gdzieś tam po prostu się sygnał z nimi urywał, kontakt się urywał z sondą, powiedzmy, na wysokości 25 kilometrów, czyli na tej wysokości, na której temperatura zmierzona była już powyżej 200 stopni, ciśnienie było 20 razy większe niż na Ziemi.
No a co ty tu rzucasz jakieś encyklopedyczne?
Lepiej, ale to jest bardzo ciekawe, to jest właśnie fenomenalne.
Trzeba sucharem rzucić, zaraz. To nasi słuchacze wiedzą, co ty masz ich za głąbów.
Ale ja tego nie wiedziałem, bo ja to przeczytałem w książce Ziółkowskiego jakieś półtorej godziny temu.
Po półtorej minuty.
No dobra, teraz musiałem sobie przypomnieć, bo już nie pamiętam tego, co czytałem półtorej godziny temu. Tak czy inaczej. Pierwsza sonda, która mierzyła atmosferę Wenus, dotarła na wysokość 25 km. Następna 11. I w końcu potem coś wylądowało, stało przez 50 minut. I wytrzymało na tej powierzchni Wenus, wysyłało jakieś delikatne sygnały, słabe sygnały, ale one dotarły na Ziemię. I dopiero wtedy się okazało, że faktycznie na powierzchni Wenus to tak 460-480 stopni, no to jest ta temperatura. Ciśnienie 90-95 atmosfer ziemskich, czyli no niezbyt fajne rzeczy, nie? Nie fajna planeta, no.
No właśnie, jak my sobie teraz tak pomyślimy, w ogóle jak różne są te wyzwania stojące przed inżynierami, kiedy projektują, bo to nam się tak wydaje, że skoro wylądowaliśmy na jednym, to sobie wylądujemy też na drugim. Każdy obiekt, każde ciało niebieskie to jest zupełnie różny zestaw problemów, no bo jest zupełnie czym innym lądowanie na Marsie, które też jest trudne.
Z dokładnie odwrotnego powodu.
Tak, a czym innym jest lądowanie na Wenus, a jeszcze czymś innym jest lądowanie na Księżycu, co dowiedzieli się o tym Izrael, tak? Ze swoją sondą, tak, która się po prostu rozbiła, bo za szybko leciała. Na jednym nie masz atmosfery i masz
i
bardzo...
I Indie też, nie?
Chyba tak, Indie też. No. Na jednym nie masz w ogóle atmosfery, na drugim atmosferę masz rzadziutką i te spadochrony no są, ale też trzeba odpowiednie wielkie te spadochrony zrobić i trzeba odpowiednio wyhamować, a na Wenus znowuż atmosfera jest dużo gęstsza niż na Ziemi, to trzeba jeszcze zupełnie do innych warunków się przystosować, a jednocześnie sonda musi być znacznie cięższa, żeby przetrwać na powierzchni.
No, więc właśnie. Gdzie nie chcesz lecieć, tam jest problem. No,
i to zupełnie inny problem, zupełnie inne problemy inżynierowie muszą rozwiązać, więc to jest naprawdę ciekawe. I jak się właśnie, kiedy była ta ostatnia misja sowiecka na Wenus? Znaczy mniej 80, więcej.
84? Coś
no,
koło tego?
Powiedzmy, 84. No? I od tamtego czasu chyba nic nie wylądowało na Wenus, co nie?
No tak.
Jedyne co, to mieliśmy misję, i to też niewiele, misję na orbitę Wenus. Więc to też pokazuje, jak bardzo Wenus jest, można powiedzieć, przez astronautykę raczej, niedopieszczona w ostatnim czasie. jak ją osierocili Sowieci, to tak już została do dzisiaj bidulka, że tam w zasadzie nikt nie chce latać.
No tak, no bo wiesz, zawsze do wnętrza Układu Słonecznego leci się dużo trudniej niż na zewnątrz. To jest jeszcze jeden element, że mimo wszystko to jest taki paradoks, że jeżeli chcemy wysłać sondę na Merkurego, powiedzmy, tak żeby już pójść w ekstremum, to naprawdę trzeba bardzo dużo paliwa, żeby ona tam doleciała i to jest mniej więcej porównywalne, ilość paliwa potrzebna do tego, żeby dolecieć i wejść na orbitę Merkurego jest mniej więcej porównywalna z tym, co potrzeba, żeby dolecieć do Plutona w drugą stronę. Tylko że do Merkurego mamy niecałe 100 milionów kilometrów, a do Plutona mamy 5 miliardów kilometrów. No ale to taki paradoks troszeczkę, nie?
No wiesz, dlatego właśnie ciekawe jest to, że przez długi czas, kilkanaście lat w zasadzie nic nie leciało w kierunku Wenus, a jak już coś poleciało, to poleciało Galileo i Cassini, no znane sondy, tylko że one nie są znane z badań Wenus, bo to są sondy właśnie paradoksalnie, które miały lecieć na zewnątrz. One miały lecieć ku gazowym olbrzymom, ku tam Jowiszowi, Saturnowi, ale jako, że my lubimy wykorzystywać asysty grawitacyjne, to często te sondy najpierw sobie przelatują dookoła Słońca, no i przy okazji gdzieś tam mogły zahaczyć w pobliże Wenus, ale no wiadomo, że tam za wiele to nie mogły pobadać.
Dokładnie, bo to są jednak przeloty. Swoją drogą, jeżeli chodzi o przeloty, to teraz będzie bodajże przelot sondy Bepi Colombo za 2 czy 3 tygodnie w pobliżu Wenus. To taki paradoks, bo że tak powiem, to było miesiąc od ogłoszenia, czyli to już może być nawet za tydzień, miesiąc od ogłoszenia odkrycia fosforowodoru w atmosferze Wenus. Koło Wenus właśnie w pobliżu przeleci sonda Bepi Colombo, która też zmierza do Merkurego, no ale ma na swoim pokładzie instrumenty, które teraz no nie wiadomo, czy się uda w tak krótkim czasie przygotować obserwacje, ale być może będą w stanie potwierdzić obecność fosforowodoru w atmosferze, co by było genialne, bo no sorry, w pobliżu Wenus tak często znowu nic nie przelatuje, a tutaj mamy miesiąc od ogłoszenia do przelotu, więc jeżeli to się uda wykorzystać, no to jest rewelacyjny zbieg okoliczności. Nie wiem, czy mówiliśmy już o sondzie Akatsuki.
Czy właśnie to można zbiorczo powiedzieć, ponieważ w ogóle ostatnie dwie sondy, które były na orbicie, nie lądowały, to były tylko orbitery w kierunku Wenus, to właśnie był Wenus Express i w podobnym okresie Akatsuki. I to jest ciekawe, bo znaczy w ogóle jak jest coś na Marsa, to wiadomo, że Marsem się wszyscy ekscytują. I tak jest teraz też. Mamy ten Mars 2020, co nie? Jaką w końcu nazwę miał? Wyleciał mi z głowy.
Perseverance.
Wytrwałość, tak? Mm-hmm. To było?
Dokładnie.
Wytrwałość, okej. Okay. No, o tym zawsze wszystkie media głośno będą mówić. Natomiast Venus Express jeszcze jako tako, a o Akatsuki to już mało kto w ogóle mówił.
Ale to ze względu na to, że widzisz, z Akatsuki to jest ten problem, że to jest sonda japońska i Japończycy mają troszeczkę inne podejście, nie ma takiego PR-u jak wszystkie misje NASA, ESA i tak dalej. Co jest notabene zabawną historią, no bo tak przypominając, sonda Akatsuki, ona wystartowała w 2010 roku w kierunku Wenus, doleciała do Wenus, tylko że przestrzeliła Wenus i nie weszła na orbitę, poleciała dookoła sobie Słońca troszeczkę szybciej niż Wenus, no ale wiadomo, Japończycy to zaradny naród, w związku z czym po jakimś czasie ta sonda, skoro leci szybciej od Wenus, no to ją dogoni od drugiej strony, po prostu nadłoży jedno okrążenie i tyle. I tak się stało w 2015 roku, w grudniu 2015 roku sonda doleciała od drugiej strony do Wenus, weszła tym razem na orbitę, co prawda ta orbita nie jest taka, jak miała być początkowa, no ale to tam drobny szczegół, tak czy inaczej sonda się w końcu do czegoś przydała, bo ona do dzisiaj tak naprawdę bada tą Wenus, więc to jest jakiś plus. O czym ja mówię?
Ale to nadal mamy kontakt z Akatsuki, bo jak mamy z nią kontakt, to w sumie ona też nam jeszcze może ciekawych rzeczy teraz dostarczyć. Nie wiem, czy ona jest dostosowana do akurat takich badań, jakie teraz nam są potrzebne, no ale jeśli tak. Tylko że właśnie z nią jest problem, bo ona ma to perycentrum tam 400 km ponad, to jest mimo wszystko dość wysoko. Natomiast właśnie Venus Express, bo te sondy można trochę porównać, miały podobne cele, tak? Też miały badać te wyładowania elektromagnetyczne, też miały badać atmosferę Venus, tylko że Venus Express była znacznie bliżej. Ona generalnie weszła w końcu w ogóle w atmosferę Venus i tam prawdopodobnie albo spłonęła, albo po prostu straciliśmy z nią kontakt, jak była na wysokości 120 km, więc była bliżej. Tylko ona w ogóle schodziła, wiesz, tak coraz bliżej. No i Venus Express już nie ma, więc ona nam już nic akurat nowego nie powie. Natomiast Akatsuki, no właśnie, nie wiem, ciekawi mnie to, bo to też ona już trochę działa, więc,
no to
więc
jest
nie wiem na,
lat,
na ile ona jeszcze jest w stanie, no i właśnie ona nie jest aż tak blisko.
I a propos Akatsuki, to jest właśnie to, że w 2015 roku w grudniu, kiedy ta sonda wchodziła, miała wejść na orbitę po raz drugi Venus, to była w internecie relacja na żywo. Był podgląd na że tak powiem, centrum kontroli lotu tej sondy i obserwowałem na Twitterze, to taki paradoks, bo obserwowałem na Twitterze amerykańskich astronomów, którzy obserwowali tych Japończyków, których ja też obserwowałem gdzieś tam i różnice kulturowe wyszły. W sensie w momencie, kiedy przyszło potwierdzenie, że sonda wykonała manewr prawidłowo i weszła na orbitę Wenus, na twarzach Japończyków nie było absolutnie nic. Po prostu oni dalej pracowali i pojawiła się gdzieś tam informacja. Ktoś to szybko przetłumaczył, że powiedzieli, że weszła na orbitę, po czym ci astronomowie amerykańscy siedzieli i mówili, no ale to czemu oni się nie cieszą? Czemu tam nie ma okrzyków radości, jak po starcie Falcona 9? Nie ma nic, nie ma oklasków, po prostu Japończycy dalej pracowali i tyle. I naprawdę konsternacja była fenomenalna, bo to tak z 15 minut trwała taka niepewność. To weszła czy nie weszła, bo oni nie wyglądają jakby weszła. A po prostu oni dalej nie wyglądali, a sonda weszła na orbitę, więc to pokazuje właśnie taką przepaść troszeczkę pomiędzy tym, co my uważamy za, właściwie co bardziej opinia publiczna uważa za ten postęp, gdzie po prostu hura, wylądowało i mamy po prostu płacz wszystkich pracowników Ilona Muska. Nie wiem, to może oni się boją, że ich zwolni, jak nie będą wykazywali entuzjazmu. Dobra, Elon Musk zaliczony, więc jest spokojnie.
A, no właśnie, już myślałem.
Nie.
Jakiś, spokojnie, jakiś kolejny mem wymyślę niedługo o tobie. Wrzucę na grupę.
No, w każdym razie ostatnio nie mamy jakby ciśnienia na Wenus, a właściwie nie mieliśmy, no bo teraz to ciśnienie z kolei wzrosło ze względu na to, że wszyscy chcą polecieć teraz na Wenus.
Tak, ale właśnie a propos tego, co mówisz, że jest ciśnienie, ja tak pierwszą myśl oczywiście miałem po tych
ciśnienie na Wenus.
No jak wiadomo jest wysokie, ale pierwsze co to właśnie też miałem taką myśl, że teraz się wszyscy rzucą na Wenus, ale właśnie wcale nie. W tych pierwszych tych takich komunikatach z różnych agencji i z rosyjskiej i z amerykańskiej taka była powściągliwość. A Amerykanie to w ogóle zaczęli od tego, żeby się pochwalić, ej, pamiętajcie, że my tutaj już badamy Marsa i mamy już kolejne misje na Marsa.
Tak.
W ogóle od tego zaczęli, mówiąc zamiast mówić o Wenus, to od tego zaczęli.
Ale
żeby
Rosjanie
tak
kilka dni później stwierdzili, że właśnie rozpoczynamy pracę nad narodową tylko rosyjską misją na Wenus.
No bo to jest ich planeta i tyle.
Tak, to ich, mam wrażenie, ubodło. Jest też firma Rocket Lab, która chce w ogóle wysłać swoją prywatną, prywatnie sfinansowaną sondę na Wenus. To są ci, którzy mają, produkują te rakiety Electron.
Tak. Ale to są takie małe rakietki, nie?
Tak, to są małe rakiety, natomiast oni mają zamiast swoją rakietą Elektron wynieść swoją sondę Foton i ona ma polecieć sobie na Wenus. I uparcie się upierają.
Że podobają mi się ich nazwy.
Tak, Foton, Elektron, świetna sprawa.
Chociaż już Rosjanie im zaklepali Proton, nie? Bo oni mają rakiety Proton.
Tak. W każdym razie sonda ma polecieć sobie w 2023 roku, więc to może być de facto pierwsza sonda od momentu tego odkrycia, która tam poleci, ze względu na to, że oni faktycznie już są na jakimś tam zaawansowanym etapie konstruowania tej misji, bo to nie jest tak, że to teraz jako impuls przyszło, tylko to jakby się fajnie im podłożyło pod tą informację, bo tam bodajże te rakiety są przygotowywane już bodajże od półtora roku czy od dwóch lat, żeby się tą sondę do Wenus jakoś wysłać. I to faktycznie ma być finansowane całkowicie prywatnie przez Rocket Lab. Tam bodajże założycielem jest Peter Beck i to jest taki alternatywny Elon Musk, bo facet też ma fajne takie ciśnienie na media społecznościowe i na całą resztę. To dobrze, bo będzie można krytykować, jak sonda się tam...
Wiesz co, trzeba powiedzieć, że to on też dobrze więc wyczuwa, bo czy się uda, czy się nie uda, to jednak będzie duży hype, nie? To się nagle dużo osób usłyszy.
No dokładnie, więc to może być jedno. Teraz oczywiście podłączył się też pod to odkrycie ten cały projekt Breakthrough, Initiatives, ten finansowany przez Milnera, tego Rosjanina, miliardera. Kojarzysz ten cały, co jest Breakthrough Listen i ta cała reszta, co tam bodajże, jak on się nazywa, Stephen Hawking też chciał, żeby wysłać sondę do Alpha Centauri, czy tam do Proxima Centauri.
O, to o czym
kilka lat temu było. Nie, on
tak.
No, jest rosyjski miliarder, który też jest fizykiem i generalnie duże pieniądze inwestuje.
No, był jakiś taki ekscentryk.
Tak, no i właśnie. I on też automatycznie teraz, że tak powiem, przeznaczył jakieś środki na, że tak powiem, konstruowanie prototypu sondy, która mogłaby polecieć do Wenus i, że tak powiem, PI tego całego projektu, czyli tym głównym badaczem projektu będzie profesor Sarah Seeger, która de facto jest, że tak powiem, przełożoną doktora Pętkowskiego, która też nadzorowała ten projekt odkrycia fosforowodorów, więc automatycznie została podłączona pod to i może coś z tego wyjdzie, no wiesz, to jakiś... To wszystko jest takie na impulsie. Wszystko, co jest impulsywne, to jest jakieś podejrzane na początku, no bo nie ma sensu, wiesz, na zasadzie hura, odkryliśmy coś, no to zróbmy misję. No to tak można napisać w komentarzach na Facebooku, no ale raczej w środowisku naukowym powinna ta pościągliwość być dużo większa, nie?
Oczywiście, tego się nie da zrobić na prędce. Niestety misje się od zera, to jednak trzeba ją... Pomijam już kwestie inżynierskie, tak, że trzeba to zaprojektować, ale to jest kwestia finansowania, zaklepania. W przypadku Ameryki tutaj odpowiedni budżet musi być, bo jeżeli budżetu się nie zwiększy, to musieliby więc inną misję anulować. A teraz jest pytanie, to co, zabierzesz robotę takim innym naukowcom, innym inżynierom, prawda?
No dokładnie.
No tego się nie da zrobić tak niestety z miesiąca na miesiąc. To jest na parę lat do przodu wszystko już zaplanowane.
No więc właśnie. Dobra, mam wrażenie, że chyba temat Wenus wyczerpaliśmy. Tak mi się kojarzy. To znaczy, ja nie wiem, czy ja jeszcze coś więcej wiem o Wenus. Chyba powiedziałem wszystko, co wiem.
No czekaj, co jeszcze można powiedzieć o Wenus? Powiedzieliśmy, że jest ciepło, że jest toksyczna atmosfera.
I że jest rosyjska po prostu, no.
Że jest tak, że to jest rosyjska planeta. To jest ważne, dzięki temu Rosjanie nas polubią. No można zaczną finansować, nie wiem, możemy być finansowani przez Kreml jak pewna organizacja?
To znaczy nigdy nie wiadomo na co oni mają pieniądze, na co nie. Jeżeli to będzie w tym interes bardzo propagandowy, to pewnie poleci sonda, no i tyle.
Coś pamiętasz z rosyjskiego?
Wszystko.
To teraz
ja
powiedz...
Ja stronę Roskosmosu czytam cały czas.
No właśnie, to teraz możesz powiedzieć tym rosyjskim agentom, którzy nas słuchają, że jak coś, to my Roskosmos możemy tutaj teraz promować.
Dobrze, dobrze to im powiem.
Ale wiesz, że to by tłumaczyło, dlaczego cały czas jedziesz po masku.
O Jezus Maria, wszystko by było...
Będzie, że Gwiazdo Zbiry to jest podcast finansowany przez Kreml.
Tak. A po prostu w naszym logo są kosmonauci, a nie astronauci.
I myślę,
że to jest najlepsze podsumowanie całego projektu. Teraz nas Adam Andruszkiewicz będzie lubił i Krzysztof Bosak. Niestety...
Пожалуйста.
Tak czy inaczej, słuchajcie, do usłyszenia kiedyś, jeżeli tam gdzieś zmontujemy jakiś odcinek. Nie ma sensu mówić, że za 2 tygodnie. Nigdy nie wiadomo.
Tak. Chociaż pewnie... I pamiętajcie, no, że jak coś nie będzie działać, nie będziecie mogli jakiegoś odcinka uruchomić, cokolwiek, piszecie na konto Radka Kosarzyckiego i on wam musi odpowiedzieć.
Do widzenia.
Sprawdziłeś, czy się nagrywa?
Chyba się niestety nagrało. Trudno.
Okay.
Dobra. Do usłyszenia
do
za jakiś czas. Trzymaj się.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.